Kampania społeczna.
Alfabet. Alfabet.
Dzień dobry, przed mikrofonem Barbara Gawryluk. To jest Alfabet, program o książkach dla dzieci i młodzieży. Specjalne, wakacyjne wydanie, więc oczywiście będzie znowu w naszym programie dzisiaj dużo wycieczek. Będą spacery po ulicach, po miastach, ale też po lesie. Będziemy zachęcać Was do zabawy. Mam dzisiaj przygotowane wielkie pudło pucli i będziemy też Was zachęcać do słuchania, bo audiobooki w czasie wakacji bardzo się przydają. A jaki dzisiaj będzie? No to dopiero pod koniec programu się dowiecie, ale będzie to coś bardzo, bardzo atrakcyjnego. Alfabet potrwa do godziny 10. Zapraszam. W alfabecie dzisiaj Agnieszka Krawczyk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Będziemy rozmawiać o trzeciej już w serii książek, które napisała pani dla młodszych czytelników, a w których główną bohaterką jest dziewczynka, która ma na imię Maja. I nawet jeśli dzieci nie czytały pierwszego i drugiego tomu, to pani sprytnie zawsze na początku troszkę tak przybliża tło, czyli przedstawia jeszcze raz bohaterów, przedstawia okoliczności i dopiero potem przechodzi do kolejnej przygody. Tak jest też tym razem.
Tak, bo jest to seria, ale te książki właściwie nie są tak ściśle powiązane ze sobą. To znaczy one są powiązane osobami głównych bohaterów, właśnie głównej bohaterki Mai i jej przyjaciół z ekipy badaczy, ale każdą z tych książeczek można czytać śmiało, osobno i oczywiście tak jak pani powiedziała na początku, zawsze jest takie krótkie streszczenie, więc nikt nie zgubi się w fabule i można każdą z tych trzech książeczek przeczytać oddzielnie.
Musimy też powiedzieć słuchaczom, którzy jeszcze Mai nie poznali, że ma ona dosyć nietypową sytuację rodzinną, bo rodzice są daleko.
Tak, jej rodzice są naukowcami, więc takie ciekawe zawody wykonują. Badają klimat, są klimatologami i wyjechali na Spitsbergen, więc bardzo daleko, w takie ciekawe miejsce. Mają z Mają łączność za pomocą nowoczesnych mediów, bo oczywiście kontaktują się z nią telefonicznie, ale też podczas takich wideo rozmów, wideo czatów i stamtąd ze Spitsbergenu przysyłają jej filmy, zdjęcia, więc ona jest bardzo na bieżąco z tym, co jej rodzice robią, no ale oczywiście bardzo za nimi tęskni, chociaż mieszka u swojej ukochanej babci Irenki, niesamowicie barwnej i interesującej osoby, z którą się nie można nudzić, no ale oczywiście wiadomo, bez rodziców jest troszeczkę smutno, chociaż babcia, przyjaciele babci i przyjaciele Mai wynagradzają jej tą tęsknotę i tą samotność bez rodziców.
Jeszcze do niedawna Maja była nową uczennicą w swojej szkole, w swojej klasie. Ale teraz się wszystko zmienia, bo jest ktoś jeszcze bardziej nowy i to jest dziewczynka.
Tak, w tej części dałam Mai przyjaciółkę, bo pomyślałam sobie, że powinien się pojawić ktoś jeszcze nowszy, czyli najnowsza dziewczynka, Zosia. Wydawało mi się, że Mai brakuje takiej przyjaciółki od serca, bo miała swoją paczkę przyjaciół, właśnie tą ekipę badaczy, ale to były dzieci, które już się wcześniej znały ze sobą, taka zżyta grupa, do której właśnie Maja dołączyła, przychodząc do tej nowej szkoły i do tej nowej klasy swojej. Zaprzyjaźniła się, wrosła w tą grupę, ale też brakowało jej kogoś takiego, z kim ona byłaby blisko, właśnie takiej osoby dla siebie. No i stąd pojawienie się Zosi, nowej dziewczynki w klasie i takiej przyjaciółki dla Mai, takiej osoby, której Maja mogłaby się zwierzać, z którą mogłaby być na co dzień, z którą mogłaby wymieniać sekrety. Myślę, że każdemu z nas taki przyjaciel od serca w szkole, na podwórku, gdzieś w kamienicy, w domu jest bardzo potrzebny i taka przyjaciółka, no to jest ktoś bardzo ważny w naszym życiu.
I też okazuje się, że wiedza Zosi, wiedza wyniesiona z domu, a ona mieszka w takim bardzo starym domu i jak mówi, no rodzicom to w ogóle nie przeszkadza, bo rodzice to się właśnie ciągle takimi starymi rzeczami zajmują. Jej wiedza też się będzie przydawała w czasie przygody, którą mamy w tym trzecim tomie. Teraz wreszcie mogę powiedzieć, jaki jest tytuł tego trzeciego tomu. Maja i leśna przygoda. I pewnie myślicie, drodzy słuchacze alfabetu, że to jest wakacyjna przygoda. Otóż nie, ale czujemy się trochę jak na wakacjach, dlatego że klasa Zosi i Mai jedzie na zieloną szkołę. I to jadą w prawdziwą przyrodę, pod namioty, domki kempingowe, w środek lasu. To właściwie to prawie tak jak wakacje.
Tak, to jest taka trochę wakacyjna przygoda, więc wydaje mi się, że to jest dobra książka właśnie na ten letni czas. Choć, tak jak pani wspomniała, fabuła toczy się wiosną, taką późną wiosną. I rzeczywiście to jest też trochę szkolna przygoda, bo na zielonej szkole. Ale rzeczywiście Maja i jej klasa i jeszcze druga klasa starsza, szósta klasa, wyjeżdżają nad jezioro, w głąb lasu, gdzie rzeczywiście przeżyją niejedną leśną przygodę, taką trochę w szkole przetrwania też można powiedzieć, więc tam zaskakujące przygody ich spotkają i trzeba będzie tajemnice i zagadki różnego typu rozwiązywać. Ale rzeczywiście myślę, że to jest taka właśnie dobra, letnia, wesoła lektura na ten taki letni czas wakacyjny i to taka trochę właśnie też można powiedzieć, że już wakacyjna przygoda, chociaż jeszcze trochę szkolna przygoda, bo taka właśnie na wyjeździe.
W tych pierwszych częściach zawsze była odrobina magii i tutaj też się pojawia już zaraz na początku, bo Maja ma taką tajemniczą szufladę, w której ona znajduje różne dziwne rzeczy i ona nie wie w ogóle skąd one się tam biorą. I kiedy Zosia przychodzi do Mai i Maja jej o tym opowiada, mówi, ale teraz to w tej szufladzie nic nie ma. Zosia otwiera szufladę i okazuje się, że znowu tam coś jest i to jest znowu tajemniczy przedmiot, który łączy jakby tę codzienność z odrobiną magii i z tym, co czeka je na tej zielonej szkole. Nie możemy za dużo powiedzieć, ale możemy powiedzieć, że będą tam też różne historie związane z bardzo odległą przeszłością.
Tak, bo ta tajemnicza szuflada, szuflada z podpowiedziami, taki sekretny stolik, który Maja ma u siebie w domu, czyli właściwie w tej willi, w której mieszka jej babcia, a gdzie kiedyś mieszkała jej mama. To jest pokój, który teraz zajmuje Maja, zajmowała kiedyś jej mama i ten stoliczek, to biureczko należało do jej mamy, to właśnie jest takie miejsce, gdzie Maja uzyskuje jakieś wskazówki dotyczące tych zagadek, które rozwiązuje Maja ze swoimi przyjaciółmi, właśnie z tą ekipą badaczy. I teraz nie będzie też inaczej, ponieważ główną taką treścią tych wszystkich moich opowieści w książeczkach o Mai jest rozwiązywanie zagadek. Takie oni mają przygody, bohaterowie, zawsze związane z jakąś tajemnicą, z jakimś dziwnym wydarzeniem, które się im przytrafia i koniecznością zgłębienia tej tajemnicy i odkrycia źródła jakiejś właśnie tajemniczej historii, którą trzeba rozwiązać, rozwikłać, no i dojść do sedna problemu. No i tym się właśnie ekipa badaczy zajmuje. I tutaj ogromną rolę będzie miała do odegrania właśnie ta nowa koleżanka Zosia, właśnie ze względu na pracę swoich rodziców, którzy pracują w Muzeum Miejskim, obydwoje, i zajmują się właśnie bardzo odległą historią. I dzięki temu Zosia będzie mogła bardzo wspomóc ekipę badaczy w odkrywaniu nowej zagadki. Tutaj też nie będziemy za dużo zdradzać, żeby nasi czytelnicy też mieli przyjemność z odkrywania tej tajemnicy i tropienia tej zagadki razem z naszymi bohaterami, bo myślę, że będą mieli też frajdę z odkrywania tych przygód z naszymi bohaterami.
Patrzę też na okładkę, która jest tak właśnie wakacyjna i z takim głębokim oddechem, dużo zieleni, niebieskie niebo, gdzieś tam w tle jezioro, małe domki, aż chce się w takie miejsce pojechać, no to może naszych czytelników i naszych słuchaczy gdzieś tam wyślemy też na takie wakacje nad jezioro, do lasów. Takich miejsc mamy mnóstwo w Polsce.
Oczywiście przepięknych. Myślę, że w ogóle nasz kraj jest przepięknym miejscem, żeby wyjechać na wakacje, świetnie się bawić przy pięknej pogodzie nad jeziorem. Właśnie tutaj też patrzę na tą okładkę, jakie piękne drzewa tutaj są, cudowne liście. I tak jak pani mówi, aż chce się wszystko rzucić, brać plecak, wskoczyć do pociągu czy do samochodu i jechać i być tam.
No, też to jest tutaj coś niepokojącego na tej okładce. Jakiś czarny łeb, ale nie będziemy teraz zdradzać, co to zapowiada, no bo już wiemy, że jest tutaj dużo tajemnic, niespodzianek, zagadek, więc z tym was zostawimy. Powiedzmy jeszcze dwa słowa o ilustracjach. Okładka i ilustracje Katarzyna Kołodziej. Kolejny raz i kolejny raz super, prawda?
Tak, ja jestem ogromnie wdzięczna ilustratorce, pani Katarzynie Kołodziej, za znakomite oddanie ducha tych książeczek, takiej zadziorności tej bohaterki, która jest bardzo wesołą dziewczynką, taką wszędobylską, tak zresztą ona o sobie mówi. Wszystko ją interesuje, wszystko ją ciekawi i wszędzie jest jej pełno. To jest taka charakterystyka Mai w skrócie i myślę, że autorka ilustracji świetnie oddała właśnie charakter i tej opowieści i tej bohaterki. Te ilustracje są bardzo ładne, są bardzo zabawne i ślicznie narysowane i myślę, że dopełniają tekstu i myślę, że czymże byłaby ta książka bez tych ilustracji.
Maja i leśna przygoda napisała Agnieszka Krawczyk, wydało wydawnictwo Frajda. Mamy tę książkę dzisiaj dla słuchaczy Alfabetu. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Maja, a autorce bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
Dziękuję bardzo i życzę cudownych, pełnych przygód wakacji.
Radio Kraków.
Obiecałam już, że będą dziś w alfabecie puzzle. Postanowiłam w tym roku przedstawiać nie tylko puzzle, ale też i gry, i loteryjki, no ale dzisiaj akurat wybrałam pudełko z puzzlami zaprojektowanymi przez wspaniałą ilustratorkę Martę Kuleszę. Myślę, że jej ilustracje znacie z wielu różnych książek dla młodszych, dla troszkę starszych czytelników. Jeżeli puzzle składają się ze 160 kafelków, to nie wiem, czy to jest wysoki stopień trudności. Chyba tak, więc tak dla takich dzieci pewnie plus 7 i wyżej. Małe Figle to jest producent tych puzzli, a tytuł ta układanka ma na podwórku. No więc mamy podwórko i na tym podwórku mnóstwo różnych dzieci i dorosłych. Ja nie wiem, czy wielu z was ma możliwość zabawy na takim tradycyjnym podwórku, ale jeśli nawet nie, to warto się tutaj przyjrzeć, co te dzieci robią. Chłopcy grają w piłkę, dziewczyny układają kamyki. Mamy tutaj i koty, i psy, które się bawią na trawnikach. Są chłopcy na rolkach, są chłopcy na rowerach, dziewczyny również i na rolkach, i na rowerach. Są dzieci, które grają w klasy. Są też tacy, którzy siedzą w domu i wyglądają przez balkon na swoich kolegów i koleżanki. Bawią się też tutaj dzieci wchowanego. Trochę domów, trochę alejek, trochę różnych zakątków i zakamarków. I budka z lodami i z czymś do picia. No i to wszystko właśnie na tych 160 kawałeczkach. Może spróbujecie ułożyć te puzzle, to napiszcie do mnie alfabet@radiokraków.pl w tytule Na podwórku. Puzzle dostaliśmy od Figli. A teraz czas na drugą część rozmowy z Anną Skowrońską, autorką wielu książek, a także związaną z wydawnictwem Buchomor. Parę tygodni temu przedstawiałam wam jej najnowszą książkę, która zatytułowana jest Ulice. I obydwie doszłyśmy do wniosku, że to jest też taki temat wakacyjny. Bo po ulicach oczywiście spacerujemy w miastach na co dzień, szczególnie jeśli w nich mieszkamy, ale po ulicach spacerujemy też, kiedy wyjeżdżamy na wakacje na wycieczkę i odwiedzamy różne atrakcyjne miejsca. Czy w Polsce, czy na świecie, czy w małych, czy w dużych miastach. Czym kierowała się Anna Skowrońska, dobierając tutaj i miejsca, i ulice w tej książce? Już trochę opowiedziała kilka tygodni temu, ale teraz ciąg dalszy tej rozmowy i myślę, że może to być dla was również inspiracja do zwiedzania w czasie wakacji jakiegoś miasta. Anna Skowrońska.
Alfabet na wakacjach.
Jak jadę na przykład przez Małopolskę samochodem, to prawie w każdym mieście jest ulica Krakowska, czyli ulica, która prowadzi do Krakowa. Jak się zbliżam do Warszawy, obojętne z którego kierunku, to będzie na pewno ulica Warszawska. Zresztą z Krakowa również wychodzi ulica Warszawska w kierunku Warszawy. To jest oczywiście wskazówka jakaś dla kierowców, chociaż te ulice były nazywane tak o wiele dawniej i o wiele wcześniej właśnie, żeby wyznaczać te kierunki. Czy to jest taka tendencja na całym świecie, czy tylko w Polsce?
To znaczy, to jest tendencja na pewno w wielu krajach europejskich. Na pewno. To jest zwłaszcza w tych wszystkich, w ogóle w takich miastach, które są starymi miastami. Ponieważ właśnie wtedy było to często takie pierwsze określenie, że droga kierowała gdzieś w jakąś stronę jakiejś innej miejscowości i w związku z tym w ten sposób była nazywana. Tak samo zresztą, jeśli kierowała na przykład w stronę klasztoru, czy zamku, czy grodu.
Zamkowa, no po prostu to były te
Zamkowa, Grodzka. Mm-hmm. Tak, to były te pierwsze nazwy, więc to na przykład widać często w częściach, no po prostu na starym mieście, na starówkach widać te nazwy, które są naprawdę często bardzo, bardzo dawne. I czasami trudno nawet odczytać tak łatwo to pochodzenie, bo czasami te jakby wyrazy się nieco zmieniły, język się trochę zmienił.
Jeszcze pozostajemy przy nazwach, bo szukałam tutaj oczywiście małopolskich i krakowskich śladów w pani książce. No i znalazłam tę najsłynniejszą krakowską ulicę, czyli ulicę Floriańską, prowadzącą z rynku ku bramie Floriańskiej. Ulica, jedna z najstarszych ulic Krakowa, i wiemy, dlaczego nazywa się Floriańska. Wiemy, bo kieruje się do kościoła świętego Floriana, ale myślę, że nie wszystkie dzieci wiedzą, kto to ten Florian.
No, święty Florian jest patronem strażaków i chyba jest też patronem jakoś miasta Krakowa, ale może się mylę.
I jego postać jest na tej bramie floriańskiej, tylko tak. Trzeba podnosić głowę do góry, bo tak turyści mają, że nie patrzą w górę, w Krakowie warto zawsze podnosić głowę, bo są różne ciekawe rzeczy na kamienicach, na dachach, przy bramach, i właśnie nad bramą floriańską można tego świętego Floriana zobaczyć. I ten zwyczaj również nadawania ulicom nazw od różnych zawodów, czy też od różnych cechów, które skupiały różne zawody. To my w Krakowie takich ulic mamy bardzo dużo. Ulica Szewska na przykład.
Tak.
To Szewcy, prawda?
Garbarska.
Garbarska właśnie, od garbarzy. I takich ulic mamy w Krakowie sporo. I też Kraków nie wyróżnia się niczym innym od innych polskich miast. Bardzo dużo ulic nazywanych jest nazwiskami patronów, czyli jakiś znany człowiek otrzymuje swoją ulicę. Najczęściej odbywa się to po śmierci i tych ulic zaczyna trochę brakować, więc szukamy gdzieś na obrzeżach miasta, żeby można było upamiętnić tego znanego człowieka, nadając jego imię ulicy. Dlaczego właściwie to jest takie ważne, żeby znany człowiek miał swoją ulicę? Pełno w Polsce ulic Mickiewicza i Słowackiego i Konopnickiej. To jest takie ważne? Czy co z pani badań wynikło?
Znaczy, z tego, co ja przeczytałam, nie jesteśmy tu absolutnie odosobnionym przykładem. Okay. i po prostu chyba coś takiego jest wśród ludzi, że chcemy upamiętniać, mamy postacie, które z jakiegoś powodu nam się podobają. Teraz dlaczego to jest akurat Mickiewicz czy Słowacki? No to pewnie po prostu jakoś jednak działa ta wyobraźnia zbiorowa i ta zbiorowa świadomość jakiejś tam wartości, ale są też osoby, które są ważne dla jakichś takich w ogóle mniejszych społeczności. I to też jest ciekawe, bo czasami czy w dzielnicy, czy po prostu w miejscowości są nieznane tak naprawdę ogółowi postacie, których ulicami możemy spacerować. I to są czasem osoby, które albo mniej znane, które po prostu były czy lokalnymi artystami, czy jakimiś lokalnymi działaczami, na przykład niepodległościowymi, no bo my w Polsce mieliśmy przecież ten czas zaborów i walki o niepodległość, więc gdzieś były to osoby zaangażowane, o których nie przeczytamy w tych podstawowych podręcznikach do historii na przykład. Więc to też jest fajna rzecz, żeby gdzieś chodząc ulicami, patrzeć, zwracać uwagę również na nazwy i starać się dowiedzieć, kim są patroni. Zresztą w bardzo wielu miastach w tej chwili przy tabliczkach są opisy króciusieńkie, ale to jest właśnie bardzo ciekawe i wydaje mi się, że to jest taka bardzo fajna inicjatywa, żeby człowiek od razu mógł dowiedzieć się, kim jest ten patron. Zresztą to też nie jest nie tylko w Polsce, ale w wielu innych państwach jest ten zwyczaj.
Każdy ma swoją ulubioną ulicę. Teraz panią zapytam, bo nie musimy się trzymać koniecznie Polski, ale taka pani ulica, za którą pani tęskni, gdzie pani lubi bywać, gdzie pani lubi się przespacerować?
Ojej.
Trudne?
To akurat jest trudne pytanie.
Ja mam na przykład w Krakowie, będę bardzo mało oryginalna, ulubioną ulicę Kanoniczą, która chociaż jest w samym centrum, to jednak jest taka troszkę właśnie cichsza i spokojniejsza niż te wszystkie zatłoczone przez turystów przez właściwie cały rok już w tej chwili ulice.
Tak, prowadząca to prawda, że Kanonicza jest cudowną ulicą i z tym wyjściem na Wawel i właśnie nie jest może tak zapchana i może nie ma, mimo że cudowne są ogródki różne i kawiarnie, ale jednak właśnie ona jest taką ulicą, gdzie można sobie po prostu też zadrzeć głowę w górę i zobaczyć coś ciekawego.
Przypomnę, że książka nosi tytuł Ulice. Napisała ją Anna Skowrońska, zilustrowała Anina Mengerowa, wydało wydawnictwo Muchomor. I ja mam jedną taką książkę dzisiaj dla słuchaczy Alfabetu. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Ulice. We were good, we were gone. Myślę, że książki Justyny Bednarek o skarpetkach są już tak bardzo popularne, że chyba nie ma nikogo, kto by ich nie znał. Ale dzisiaj mam niespodziankę, bo do tych książek, do tej serii książek o skarpetkach, do tych 5 tomów, które do tej pory się ukazały, właśnie wydało wydawnictwo Poradnia K taki zeszyt z zagadkami, z ćwiczeniami, z łamigłówkami. Nosi tytuł Orety Skarpety, małe pomieszanie z poplątaniem plus trochę zagadek do wcipów i jedna zwariowana historia. Oczywiście jest ten zeszyt zilustrowany przez Daniela de la Tura i ma okładkę dosyć przypominającą pierwszy tom, czyli Niesamowite przygody 10 skarpetek, 4 prawych i 6 lewych. I teraz chcę wam przypomnieć rozmowę z Justyną Bednarek, która jakiś czas temu w Krakowie odbierała nagrodę Ferdynanda Wspaniałego za te książki. I w ten sposób też uświadomiła nam, ile pomysłów w tych książkach się znajduje i że są to również pomysły na zabawy rodzinne. Posłuchajcie. Zastanawiam się, czy wtedy, kiedy te pierwsze 10 skarpetek opisywałaś, w ogóle sobie wyobrażałaś, że to tak może się potoczyć?
No skąd? W ogóle nie miałam zielonego pojęcia w najśmielszych wyobrażeniach. Nie sądziłam, że to nabierze takiego rozmachu. Oczywiście jestem bardzo szczęśliwa, że tak się stało, ale była to dla mnie totalna niespodzianka.
Znalazłaś sposób na to, żeby pisać serię, bo każdy tom jest inny i przynosi niespodziankę i robisz bohaterem głównym kogoś innego i ma to też taki smaczek, myślę, że to przede wszystkim dla tych trochę starszych czytelników, że każda ta część jest w jakimś innym gatunku napisana.
No, trochę wymusiła to, ta, te, to że ten cykl rozwija się w czasie. To znaczy ja po napisaniu pierwszego tomu pomyślałam sobie, moi czytelnicy są już rok starsi, należy im się taki solidniejszy kawałek lektury, więc dałam więcej tych opowiadań, bo 13, w pierwszym jest 10 i one są takie nieco bardziej rozbudowane. Sądziłam, że na tym będzie koniec, ale kiedy poproszono mnie o kolejny tom, to sobie pomyślałam, no tak, teraz oni już czytają naprawdę płynnie i dużo, taką mam nadzieję, więc dostaną powieść. I wymyśliłam powieść przygodową. Z tym, że od razu pomyślałam sobie, że będą też i tacy, którym się podobały te krótkie opowiadania. Więc w tej, tę opowieść właściwie zrobiłam tak, że każdy rozdział, albo prawie każdy, może być czytany jako odrębna całość. Że to jest jakaś zamknięta w miarę historia. No i kiedy pojawiła się konieczność napisania czwartego tomu, to już wiedziałam, że to musi być kryminał, że, ale też zrobiłam to samo, że w długiej fabule pozatapiałam takie opowiadania.
Często też wokół twoich książek odbywają się różne warsztaty, które prowadzisz albo ty, albo ilustrator Daniel de la Tour. Na czym właściwie te warsztaty polegają? Co dzieci wtedy robią? One coś z tymi skarpetkami kombinują?
Jest trochę tak, że no, ku mojemu zaskoczeniu skarpetka okazała się bohaterem, który bardzo pobudza dziecięcą wyobraźnię i dzieci natychmiast zaczynają wymyślać historię własnych skarpetek, więc mnie nie pozostało nic innego, tylko pójść tym tropem. Zachęcam dzieci do proponowania jakichś alternatywnych skarpetkowych losów, albo też do przerabiania własnych skarpetek na pacynki, albo na takie pluszakopodobne stworki. No i też na wymyślaniu, kim ona może być, jaki jest jej los, co ona robi.
Dajesz też dzieciom cudowny pretekst do tworzenia różnych opowieści, no bo jak sobie pomyślę, że otwierają rano swoją szufladę albo koszyk ze skarpetkami i chcą znaleźć te swoje ulubione i oczywiście jest tylko jedna i tej drugiej nie ma, to można od razu zacząć tworzyć całą historię, gdzie ona jest i co się z nią stało, w zależności od tego, no jak ona wygląda właśnie. No tak. Jeśli to jest skarpetka z dinozaurem, no to możemy sobie wyobrazić, co ona teraz wyprawia, a jeśli tak, to jest skarpetka z pipi, to też możemy jakąś historię do tego osnuć. Tak. Cudowny sposób na rozwijanie wyobraźni.
Tak, na zabawy z wyobraźnią. Trochę taką miałam nadzieję, że będzie to owocowało takimi rodzinnymi zabawami i wymyślaniem niestworzonych historii. Ja pamiętam, że jako dziecko właśnie z moim tatą przede wszystkim tak żeśmy się bawili, bo tata był wielkim wielbicielem literatury dziecięcej, ale też fantastycznym bajarzem. Więc wspólnie wymyślaliśmy w ramach najrozmaitszych zabaw właśnie takie historie, co też robi, nie wiem, ta zagubiona zabawka, albo nie wiem, co widać na tej wyspie, którą sobie wyobrażamy. I myślę, że skarpetki to jest właśnie dobry pretekst, żeby też się tak rodzinnie bawić.
I teraz niespodzianka dla słuchaczy Alfabetu. Mam zestaw, pierwszy tom, czyli jest to dla kogoś, kto jeszcze w ogóle nie zna tej serii. Niesamowite przygody 10 skarpetek, 4 prawych i 6 lewych, a do tego zeszyt Orety Skarpety. Justyna Bednarek tekst, ilustracje Daniel de la Tour, poradnia K wydała tę książkę i ten zeszyt i ten komplet do dzisiaj do kogoś trafi. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Skarpety. No to wreszcie nadszedł czas audiobooków. Tak, bo zawsze na koniec alfabetu przedstawiam jakiś audiobook i zachęcam do słuchania. Tak będzie też dzisiaj. To jest książka, która nosi tytuł Kuba Guzik i Dzika Trzynastka. Już fragmenty słuchaliśmy 2 tygodnie temu. Dziś kolejny fragment i również płyty do zdobycia. Tę książkę napisał niemiecki autor Michael Ende. Na język polski przetłumaczył Ryszard Wojnakowski. A na płycie czytają Edyta Jungowska. Czyta jak zawsze wspaniale. Posłuchajcie.
Ognia! Zawołał kapitan i nad morzem przetoczył się huk
wystrzału. Kula plusnęła w wodę tuż przed dziobem dzikiej trzynastki. Ha, 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 ha! Zarechotali piraci, a po chwili zaczęli ryczeć na całe gardło.
Jo-ho-ho, beczka pełna rumu, żebrunek mocny, więc go przyczynili. Jo-ho-ho!
Dobrze, syknął przez zęby kapitan. Skoro nie chcą inaczej. Uwaga! Armaty na lewej burcie! Salwo! Ognia! Huk 10 wystrzałów armatnich przetoczył się nad morzem, a dym ograniczył na chwilę widoczność. Kiedy się rozwiał, zobaczyli, że statek piracki gwałtownie zmienił kierunek i wszystkie kule wpadły do wody. Dziobem do wiatru! Zawołał kapitan, żeby znów zbliżyć się do dzikiej trzynastki. A odwróciwszy się do Łukasza, powiedział groźnie: niech lepiej mnie nie drażnią, bo to się dla nich źle skończy. Tymczasem piraci wymyślili coś nowego. W ogóle nie dopuszczali cesarskiego statku na tyle blisko, żeby mógł do nich strzelać. Czasami oddalali się aż pod horyzont, że ledwie ich było widać. A potem nagle zatrzymywali się, jakby nie mogli płynąć dalej. I cesarski statek zbliżał się do nich znowu. Dlaczego to robili? Dlaczego po prostu nie odpłynęli? Nie mam pojęcia, mruknął Łukasz, przesuwając czapkę na tył głowy. Wydaje mi się to podejrzane. Mam niemiłe przeczucie, że chcą nas zwabić w pułapkę. Wkrótce miało się okazać, że przeczucie go nie myliło. Już od ponad godziny ścigali wrogi żaglowiec, który z niewiarygodną zwrotnością zdawał się drwić z ich wysiłków. Kiedy nagle niebo pokryło się czarnymi chmurami. W ciągu kilku minut sytuacja na morzu zmieniła się zupełnie. Zerwał się ostry wiatr i przenikliwie gwizdał w żaglach. Fale piętrzyły się coraz wyżej. Ściemniało się z minuty na minutę. Chcą nas zwabić w objęcia tajfunu! Zawołał Łukasz do kapitana, przytrzymując czapkę. To prawda! Przyznał kapitan. Mądrzej będzie tym razem zrezygnować i czym prędzej zawrócić. Nie mam nic przeciwko temu, odparł Łukasz. Dziobem do wiatru, rozkazał kapitan. Zawracamy! Ale jeśli sądzili, że dzika trzynastka pozwoli im tak po prostu odpłynąć do domu, to mylili się. Piraci tylko czekali na ten moment. Z szaloną prędkością wyprzedzili cesarski statek i odcięli mu drogę. Zaraz wam pokażemy, bandyci! Krzyknął rozwścieczony kapitan. Armaty na prawej burcie! Salwą! Ognia! Znów rozległ się huk 10 armat. Tym razem kule nie chybiły celu. Ale co się stało? Zamiast przebić burtę statku piratów, pociski odbiły się od niej i przyleciały z powrotem z hukiem eksplodując na własnym pokładzie. Co za diabły! Mruknął Łukasz. Ich statek jest hermetycznie opancerzony!
Buba, Guzik i Dzika Trzynastka, taki tytuł nosi ten audiobook, czytała Edyta Jungowska. Tekst Michael Ende, tłumaczenie Ryszard Wojnakowski. Mam płytę dzisiaj dla słuchaczy Alfabetu. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Kuba, Guzik. I to była ostatnia propozycja w tym wydaniu Alfabetu. Życzę wam dobrej niedzieli i wakacyjnych przygód, może takich dosyć zwariowanych przygód, ale bezpiecznych. Życzę wam też dobrej pogody, bo nie wiem, co to znaczy właściwie dobra pogoda. I kiedy jest upał, to mówimy, że strasznie gorąco. Kiedy pada deszcz, ojej, pada. No to życzę wam takiej, która nie będzie przeszkadzać, tylko będzie pomagać w tych wakacyjnych przygodach. A my usłyszymy się za tydzień w niedzielę, 10 minut po godzinie 9. Do usłyszenia. Barbara Gawryluk.